Wznawiam posiedzenie sesji Rady Miasta Poznania. Jest pani Ewa Jemielity? Pytania nie będę powtarzał, bo jest zrozumiałe. Nawet pan radny Adam Pawlik je zrozumiał. W związku z tym proszę panią Ewę Jemielity o udzielenie odpowiedzi.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Samorządowej doszliśmy do wniosku, że być może katalog tych spraw określony w zarządzeniu pana prezydenta miasta jest albo zbyt ogólnikowy, albo rzeczywiście no, daje poczucie wielu radom osiedli jakieś poczucie niedoinformowania i niemożności podejmowania decyzji często związanych z wydatkami budżetowymi, jakie rady osiedla podejmują, bo takie przypadki już się zdarzały, że rada osiedla podejmowała decyzję o przeznaczeniu i to często sporych środków na jakieś inwestycje, kiedy nagle dowiadywali się ze zdumieniem już po przyjęciu wszelkiego rodzaju uchwał i nawet przygotowaniu projektów, czyli poniesieniu jednak jakichś kosztów, dowiadywali się, że ta inwestycja jest niemożliwa, ponieważ właśnie któryś z wydziałów Urzędu Miasta już zadysponował tym terenem inaczej. Dlatego też w wyniku dyskusji Komisji Samorządowej postanowiliśmy, że zwrócimy się do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, aby ten z kolei wystosował pisma do Rad Osiedli i poprosił o informację, jakie sprawy dotyczące mieszkańców i Rad Osiedli są dla nich istotne, bo tutaj zawsze tym słowem, o którym się
rozwijał konflikt, czyli to, było to słowo istotne. Ten akapit z tą prośbą nie jest elementem uzasadnienia,
tylko to jest dodatkowa informacja.
Przepraszam, dlatego tak, pytam, bo tak, tak to zrozumiałem.
Tak, to jest dodatkowa informacja, żeby wskazać, że tutaj no, były już te problemy wcześniej, dlatego widzimy rozwiązanie problemu jakby w kierunku, kierując zapytanie do Rad Osiedli, jakie sprawy uznaliby za istotne. Stworzylibyśmy taki katalog, który pozostałby katalogiem otwartym, że można by ewentualnie do tego zarządzenia jeszcze też wnosić dodatkowe inne tak zwane przedsięwzięcia. Tak?
Dobrze.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jakkolwiek sprawa dotyczy roku 2014, to uważam, że stojąc na stanowisku literalnym i prawnym, ta skarga nie ma uzasadnienia, ponieważ w istocie zgodnie ze statutem osiedla nie doszło do zmiany przeznaczenia tego terenu. Teren był rekreacyjny i nadal jest rekreacyjny. Tutaj w nawiązaniu do głosu pana radnego Boruczkowskiego i również w nawiązaniu do głosu pana radnego Boruczkowskiego nie można interpretować tak tego zapisu artykułu 8 statutu osiedla, punkt 7 litera F, gdzie pan wspomina o tym, że opiniowanie inwestycji prowadzonych przez jednostki organizacyjne miasta. To była inwestycja nie prowadzona przez miasto, tylko przez klub sportowy. Trzeba to czytać łącznie i nie rozszerzająco. W związku z powyższym bardzo proszę nie wyciągać takiego wniosku, jak pan tutaj radny pozwolił sobie wyciągnąć, ponieważ idąc tym tropem, byśmy musieli opiniować wszystkie inwestycje prowadzone w mieście Poznaniu przez podmioty niezwiązane z miastem, tam gdzie przepisy tego nam wyraźnie nie nakazują. Dlatego też tutaj chcę na to zwrócić uwagę. W mojej ocenie ta skarga jest niezasadna, dlatego też trzeba się jakby literalnie trzymać tych zapisów. Natomiast oczywiście w przyszłości być może, tak jak pani radna z kolei przewodnicząca Jemielity zasugerowała, być może niektóre elementy warto doprecyzować, ale jakby to jest jakby zupełnie inna kwestia. Natomiast odnosząc się do wydarzeń roku 2014, nie znajduję tutaj uzasadnienia, dla którego należałoby tą skargę uznać za zasadną. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Z tą pierwszą kwestią, którą powiedział pan wiceprezydent, że tu nie doszło do zmiany przeznaczenia przynajmniej w jakiejś tam części tych terenów, to się zgadzam. I zresztą ja na początku to właśnie powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o ten podpunkt A, to tu jest opiniowanie projektów inwestycji i przedsięwzięć. Ja nie mówiłem o inwestycjach, tylko o przedsięwzięciach. I to było przedsięwzięcie WGN-u, by dane tereny oddać odpowiednio w dzierżawę, w użyczenie czy w najem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały w punkcie 18a. PU 451/16. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę wyłączyć ten ekran do głosowania i jeszcze raz go uruchomić. Proszę, a Państwa proszę o głosowanie i nie mylenie się. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. Jeszcze jeden, jeszcze chwila, ktoś tu jeszcze głosuje. Kartę trzeba włożyć, ale nie kredytową. Bardzo proszę o podanie wyniku. 11 za, 18 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę odrzuciła. Zamykam punkt 18a. Przystępujemy do realizacji punktu 18b. Projekt uchwały PU 452/16 w sprawie skargi wspólnoty mieszkaniowej osiedla lotnictwa polskiego 13 na prezydenta miasta Poznania. Przedstawi pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, skarga wpłynęła do Rady Miasta 17 lutego bieżącego roku, 22 kwietnia 2016. Przewodniczący Rady Miasta wystąpił o wyjaśnienie do prezydenta miasta na ostatnim, przepraszam, wcześniej wystąpił na ostatnim posiedzeniu 22 kwietnia. Skargą zajęła się Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Przedmiotem skargi jest nierozpoznanie petycji skarżącego z dnia 7 września 2015 w terminie ustawowym. Jak Państwo wiecie, od 2015 wprowadzono nową instytucję petycji. Każdy obywatel, każdy podmiot może z taką petycją do organu władzy publicznej się zgłosić. Ta petycja wpłynęła do organu, a więc do miasta 10 września 2015 roku. 14 września prezydent przekazał skargę do rozpoznania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i ta w przewidzianym prawem terminie nie odpowiedziała na petycję skarżącej, a więc wspólnocie mieszkaniowej osiedla lotnictwa polskiego 13. Prezydent w odpowiedzi przewodniczącemu Rady wskazał wprost, że skarga jest uzasadniona. W związku z tym także zgodnie z tą rekomendacją Komisja Gospodarki Komunalnej przygotowała projekt uchwały uznający skargę wspólnoty za zasadną.
Dziękuję bardzo. To był projekt uchwały przygotowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu w imieniu klubu czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 18b. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Przedstawi pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę. Przypominam, że ten dokument został Państwu radnym przekazany wczoraj i mają go Państwo w formie elektronicznej, a Pana Prezydenta proszę o przedstawienie przynajmniej najważniejszych elementów.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W telegraficznym skrócie najważniejsze informacje o wydarzeniach z pracy Prezydenta naszego Urzędu za okres od ostatniej sesji Rady Miasta Poznania. Proszę Państwa, no nie sposób nie wspomnieć o w sumie stosunkowo jednych z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Poznaniu, o obchodach 1050-lecia Chrztu Polski, które miały miejsce w Poznaniu. Było to wielkie wydarzenie, ponieważ były to wydarzenia nie tylko religijne, ale również państwowe. Na czele ze Zgromadzeniem Narodowym, które odbyło się na terenie Targów Poznańskich, a także mszą świętą na terenie Stadionu Miejskiego oraz wydarzeniami związanymi z kulturą, między innymi musicalem Jezus Chrystus Superstar. Chcę podkreślić, że na pewno te wydarzenia bardzo mocno wypromowały Poznań w takich podstawowych faktach, często u nas znanych w Wielkopolsce, ale nie zawsze kojarzone gdzieś poza granicami naszego województwa, o kolebce polskiego państwa tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce, o pierwszym biskupstwie, o pierwszej katedrze, o tym, gdzie są pochowani pierwsi władcy Polski, więc na pewno były to ważne wydarzenia. Służby miejskie, państwowe, które były zaangażowane, na pewno stanęły na wysokości zadania w kontekście bezpieczeństwa i porządku, także na pewno było to ważne wydarzenie, które również przyciągnęło do miasta wielu mieszkańców, nie tylko tych oficjalnych. Z innych wydarzeń pragnę poinformować, że 8 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Romów w sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie z kulturą romską, a na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania otwarto wystawę Osada o życiu codziennym Romów na Słowacji. Pan prezydent podpisał również 19 kwietnia deklarację o kampanii przeciwko działaniom antysemickim. 19 kwietnia uczestniczyłem w debacie w ramach 9 Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które było poświęcone kierunkom rozwoju współpracy miasta Poznania oraz całej metropolii w zakresie gospodarki oraz także turystyki. Kilka informacji dotyczących kwestii komunikacyjnych, a ściślej mówiąc sprzedaży biletów ZTM. Otóż rośnie sprzedaż biletów Zarządu Transportu Miejskiego. Wartość doładowań tepotometki utrzymuje się nadal na wysokim i stabilnym poziomie. I tak właściwie od czerwca 2015 roku tylko raz ta kwota była niższa od 3 milionów. Dla przykładu w tym roku dochody miasta w tym aspekcie wyniosły w styczniu kwotę 3 311 000 zł, natomiast w lutym 3 324 000 zł. Jest to odpowiednio 34-36% więcej niż przed rokiem. W lutym pasażerowie bardzo chętnie kupowali bilety długookresowe. Wartość sprzedaży była prawie o 8% wyższa niż rok temu. Zarówno w styczniu, jak i w lutym bieżącego roku większym zainteresowaniem cieszyła się sprzedaż biletów krótkookresowych. Pod względem wartości wzrost sprzedaży wyniósł odpowiednio 6,3% oraz blisko 1%. Wpływ na osiągnięcie tego lepszego wyniku miało z pewnością wprowadzenie do sprzedaży pod koniec ubiegłego roku nowego biletu krótkookresowego 7-dniowego. Produkt ten cieszy się rosnącym powodzeniem, a wartość jego sprzedaży kierowana jest głównie do turystów i osób przyjezdnych i to też pewnie wpłynęło na lepszy wynik sprzedażowy. Doładowania te portometki są, rekompensują z kolei nieco słabszą sprzedaż biletów jednorazowych, których pod względem wartości w dwóch pierwszych miesiącach 2016 roku sprzedano o 23% mniej. Tak zwany bilet przystankowy stanowi już tylko około 20% wpływów ze sprzedaży biletów. Proszę Państwa, chciałbym wspomnieć, bo w prasie o tym się pojawiła informacja, aczkolwiek Państwo radni byli już informowani o tym w komunikatach z pracy prezydenta w lutym tego roku, że dom tramwajarza pozostaje w rękach miasta. Myśmy informację o tym w roku właśnie w tych komunikatach z pracy prezydenta przygotowali. Przypomnę tylko, że Sąd Okręgowy postanowił, że dom tramwajarza będzie dalej własnością Poznania. Pełni on istotną rolę na mapie kulturalnej nie tylko Jeżyc, no i realizuje też wiele inicjatyw też społecznych dla mieszkańców, a sprawa, jak Państwo wiecie, zwłaszcza ci, którzy z Państwa są radnymi, którzy byli radnymi także w poprzedniej kadencji Rady Miasta Poznania, doskonale wiedzą, że na skutek pewnych zaniedbań, które miały miejsce przed wieloma laty, w statucie powołanej wówczas przez miasto fundacji nie zabezpieczono dostatecznie dobrze interesów Poznania i niestety miasto straciło kontrolę nad tą fundacją, ale to jest temat już wielokrotnie przedstawiane, ale w każdym razie najistotniejsze dla nas jest to, że ten dom tramwajarza w rękach miasta pozostanie, co wcale nie było takie pewne przed tym procesem sądowym. Rozstrzygnęliśmy konkurs na zagospodarowanie 10 miejskich pustych lokali w ramach otwartej strefy kultury na Łazarzu. Pustostany zajmą podmioty kulturalne, pracownie artystyczne, warsztaty, galerie, księgarnia. Pomieszczenia są na ogół trudne do adaptacji i wynajęcia. Przez lata stały puste, teraz jednak mają szansę na ich ożywienie. W rozstrzygnięciu konkursu na najem lokali brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta, ZKZL-u, Rady Osiedla Święty Łazarz, członkowie Otwartej Strefy Kultury. Przypomnę, że najemcy tych lokali są zwolnieni z czynszu, ale ponoszą koszty mediów i ponoszą również koszty remontu tych pomieszczeń, także jest to na pewno na uczciwych zasadach. Miasto Poznań 21 kwietnia ogłosiło otwarty konkurs ofert na operatorów centrów inicjatyw lokalnych. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które chciałyby prowadzić takie centra na terenie miasta. Przypomnę, że program Centrów Inicjatyw Lokalnych pozwala dofinansować różnego rodzaju oddolne inicjatywy, między innymi sportowe, kulturalne czy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe czy grupy mieszkańców. Fundusze na realizację tych działań będą przyznawane na zasadzie regrantingu. Operatorzy będą organizowali konkursy na mikrogrant do maksymalnej kwoty 5000 zł. Organizacje pozarządowe startujące w konkursie na operatora centrów inicjatyw lokalnych muszą spełniać określone warunki. Jednym z nich jest doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych skierowanych do społeczności lokalnych. Kandydaci powinni też posiadać swój lokal oraz mieć możliwość jego pozyskania. Nie dalej jak wczoraj, tutaj przy udziale również radnych miejskich rozstrzygnięto konkurs na lokalne inicjatywy osiedlowe. Przypomnę, że w ramach tego konkursu Rady Osiedla Starego Miasta Wildy Łazarza w ramach swoich planów finansowych stworzyły takie środki na mini granty osiedlowe. Łącznie dofinansowanie uzyska kilkadziesiąt projektów. Poznaniacy będą mogli brać udział w licznych piknikach, spotkaniach integracyjnych, grach terenowych czy zajęciach sportowych. Łazarskie, Staromiejskie i Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe to projekt, jak wspomniałem, zainicjowany przez radnych osiedlowych realizowany przy współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Przy okazji również wspomnę, że ten projekt się mieści również w programie dla Śródmieścia, podobnie jak rozstrzygnięty również w ubiegłym tygodniu program Centrum Warte Poznania, przy którym współpracujemy z Komisją Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. Jeśli chodzi o inne uroczystości, wspominałem o obchodach Chrztu Polski, które miały miejsce 15 kwietnia, to warto wspomnieć, że 13 kwietnia odbyły się również uroczystości 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. W uroczystościach tych miasto Poznań reprezentował prezydent miasta Poznania pan Jacek Kaśkowiak oraz przewodniczący Grzegorz Ganowicz. Z kolei w miniony weekend razem z prezydentem reprezentowaliśmy miasto Poznań podczas 31. święta 15. pułku łanów poznańskich. Jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną, ważna rzecz, w sumie generalnie dobra dla miasta, choć ten temat na pewno nie w pełni zakończony, mianowicie wyrok Sądu Okręgowego w sprawie Parku Rataje. Tutaj duży udział pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Biura Prawnego Urzędu Miasta, czy Wydziału Organizacyjnego, ściślej mówiąc. Przypomnę, że Sąd Okręgowy oddalił w zasadniczej części pozew spółki Quamiro, która domagała się od miasta wykupu terenu pod Park Rataje. Jak uzasadnił sąd, decyzja o warunkach zabudowy, na którą powoływała się spółka, nie może być podstawą uznania tych działek za teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Wyrok nie jest prawomocny. Zgodnie z orzeczeniem Poznań nie będzie musiał wykupywać prawa do wieczystego użytkowania 4 z 6 działek wchodzących w skład terenu objętego pozwem. Przypomnę, że wniosek opiewał na kwotę ponad 10 milionów złotych plus odsetki, więc kwota była olbrzymia. Za 2 pozostałe działki miasto będzie musiało zapłacić prawie 12 milionów złotych. Aczkolwiek rozważamy po utrzymaniu uzasadnienia wyroku, będziemy rozważać jednak też odwołanie się od tej kwestii, także tutaj też będziemy Państwa radnych na bieżąco o tym informować. Chcę również poinformować, że na stronie miasta Poznania jest również dostępny raport ewaluacji poznańskiego budżetu obywatelskiego. No i oczywiście warto również się pochwalić, że 17 kwietnia, czyli dzień po obchodach Chrztu Polski, odbył się rekordowy 9. poznański półmaraton, gdzie ulicami naszego miasta pobiegło ponad 13 tysięcy osób. Wszystkie bardziej szczegółowe informacje dotyczące również interpelacji, zapytań, wydawanych decyzji w tym zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się do wysłuchanej informacji? Pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam 2 pytania. Kiedy możemy spodziewać się pisemnego uzasadnienia do tego wyroku? Druga prośba też, jak gdyby ono było, gdybym mógł otrzymać kopię, na przykład skan mailem albo do skrzynki radnego. Druga rzecz, mam pytanie, powiedział pan prezydent, że sąd stwierdził, że decyzja o warunkach zabudowy nie może być podstawą do wypłacenia odszkodowania o tej zwiększonej wartości, tak? Czyli jakby nie parkowej, tylko tej, na którą była decyzja. W związku z czym moje pytanie, z czego się wzięła kwota 12 milionów złotych? No bo jeśli nie decyzja o warunkach zabudowy jest podstawą do zwiększenia wartości, to skąd taka wartość? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie.
Oczywiście jak otrzymamy uzasadnienie tego wyroku, przekażemy ją Państwu radnym, w szczególności komisji tutaj kierowanej przez pana radnego, a także komisji kierowanej przez panią radną Dominikę Król. W tej chwili mogę powiedzieć tak, że to, co jest dla nas jakby najistotniejszym elementem tego postępowania, to jest to, że jak sąd stwierdził, uzasadniając, odczytując wyrok sądu, że decyzja o warunkach zabudowy, na którą powoływała się spółka, nie może być podstawą uznania tych działek za teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy została wyeliminowana z obrotu prawnego. I to była rzecz dosyć ważna z punktu widzenia miasta. Oczywiście, tak jak pan radny słusznie zauważył, jak będziemy mieli wyrok, już pisemne uzasadnienie, to wówczas też przeanalizujemy dokładnie to, na czym sąd opierał swoje przesłanki, zasądzając potrzebę wykupu tych pozostałych dwóch na kwotę 12 milionów. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że oczywiście ostrożnie, że będziemy się zapewne od tego odwoływać. Nie chciałbym oczywiście niczego przesądzać, aczkolwiek mamy pewne wątpliwości, czy również w tym aspekcie jest to słuszne oczekiwanie pod adresem miasta Poznania. Pan radny doskonale wie, ja również jako człowiek, który też tam funkcjonował jako radny, że ten teren zawsze był przeznaczony pod tereny parkowe od dawien dawna i na pewno musimy tego bronić. Cieszymy się na pewno, że w ponad 80% sąd przyjął rację miasta Poznania i chciałbym też przy tej okazji również państwu radnym podziękować za pewnego rodzaju też wsparcie społeczne w tych działaniach, ponieważ no, był to jeden z większych procesów na pewno, które w tej chwili miasto jest zaangażowane, aczkolwiek podkreślam, że jest to wyrok nieprawomocny i oczywiście nie możemy przesądzać również tego, czy druga strona się od tego wyroku nie odwoła. Tego w tej chwili nie wiemy. Zobaczymy, będziemy oczywiście państwa radnych na bieżąco o tym informować.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań i zgłoszeń. W związku z tym zamykam punkt 19. Przystępujemy do punktu 20. Interpelacje i zapytania. Państwo złożyli cały szereg interpelacji od ostatniej sesji. Zapytam, kto z państwa chciałby swoją interpelację przedstawić? Teraz o interpelację mi chodzi. Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym otwieram listę pytań. Proszę o zgłaszanie się do pytań. Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
Ja mam takie dwa pytania związane ze sprawą, którą przekazał mieszkaniec Poznania. Pierwsze pytanie jest takie, w sytuacji, gdy ZKZL otrzymuje dotacje na remonty i później przekazuje środki z tej dotacji dla powiedzmy wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków, czy musi to zrobić w postaci dotacji, czy może udzielić pożyczki? I drugie pytanie, w sytuacji, gdy ZKZL otrzymuje środki z Unii Europejskiej w formie dotacji, czy jest obowiązany dalej też przekazać je w formie bezzwrotnej dotacji, czy może je z tego jako zrobić pożyczkę i udzielać później tych środków w formie pożyczki?
Dziękuję. Pani radna Monika Danelska.
Ja prosiłam o odpowiedź, ponieważ w tej chwili otrzymałam informacje odnośnie monitoringu na Hartowie. I chciałabym zapytać dokładnie, ponieważ informacja w jednym z podpunktów a propos na przykład skrzyżowania Kurlandzka-Szwajcarska czy też Dymka-Hartowo brzmi następująco, iż koszty oszacowane przy założeniu, że ZDM wybuduje zaprojektowany kabel wzdłuż ulicy Arcybiskupa Baraniaka. I pierwsze moje pytanie brzmi, kiedy ewentualnie ZDM przewiduje tutaj właśnie tą budowę? I drugie pytanie, chodzi dokładnie o skrzyżowanie Kurlandzka-Wiatraczna. I również informacja brzmi mniej więcej, że koszty oszacowane przy założeniu, że zostanie wybudowana kanalizacja w ramach remontu inwestycji trasy tramwajowej. I mamy również pytanie, kiedy trasa tramwajowa na linii Żegrze-Lecha zostanie przygotowana? Co da odpowiedź na to, kiedy ewentualnie tutaj będzie możliwość monitoringu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, otrzymałem kopię pisma, które skierowane było do pana prezydenta z protestem przeciwko konsultacji w sprawie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej. Protestują mieszkańcy Grunwaldu, ponieważ otrzymali informację o zorganizowaniu konsultacji 3 dni przed terminem konsultacji. W związku z tym protestują, że w tak krótkim terminie nie byli w stanie osób zainteresowanych powiadomić i proszą o wyznaczenie kolejnego terminu, w którym po prostu oni będą mogli wziąć w takich konsultacjach udział. To pismo przekazuję panu przewodniczącemu i proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Znaczy ja nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Tak, ale to pan prezydent powie. Natomiast to pismo przyszło do mnie i ja je przekazałem wszystkim państwu radnym, podobnie jak prezydentowi. Dobrze. 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 Dziękuję. Pan radny Mateusz Rozmiarek.
Bardzo dziękuję, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jedno zapytanie w sprawie podstawy prawnej oficjalnych pism dotyczących poznańskiego budżetu obywatelskiego 2017. Ponieważ w ostatnim czasie część pism kierowanych do radnych zainteresowanych PBO 2017 jest podpisywana przez dyrektora gabinetu prezydenta pana Andrzeja Białasa. W związku z tym chciałbym uprzejmie zapytać, jaka jest podstawa prawna wystawiania powyższych pism i podpisywania ich przez dyrekcję gabinetu, ponieważ mam wrażenie, że prezydent miasta, pan Jacek Jaśkowiak, nie wydał do tej pory żadnego zarządzenia w sprawie organizacji nadchodzącej edycji PBO. Oczywiście po cichu możemy mieć nadzieję, że ona się odbędzie, jednak na piśmie nie została ona przedstawiona, więc formalnie, pisemnie plany dotyczące kolejnej edycji w ogóle nie istnieją. W związku z tym chciałbym zapytać, w jakim trybie gabinet prezydenta podejmuje te decyzje, ponieważ wydaje mi się, że ani to z żadnej uchwały nie wynika, ani z żadnego zarządzenia, ponieważ ostatnie zarządzenie dotyczy zeszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję. Mam 5 pytań. W artykule na stronie poznań.pl dotyczącym rekrutacji do zespołu do spraw poznańskiego budżetu obywatelskiego 2017 pojawiła się informacja, że losowanie członków zespołu przewidziane na 19 kwietnia nie odbyło się z powodu niepełnego składu komisji losującej. To losowanie ma być powtórzone 5 maja. Proszę o odpowiedź na pytania. Kto wchodził w skład komisji losującej? Kto ustalał skład komisji losującej? Kogo zabrakło na losowaniu 19 kwietnia? I dlaczego to losowanie zostało przesunięte aż na 5 maja, a nie na przykład na następny dzień? I bardzo proszę udzielić te odpowiedzi na piśmie. Drugie zagadnienie. Bardzo bym prosił o przedstawienie statystyk wskazujących liczbę czytelników poszczególnych artykułów zamieszczonych na stronie poznań.pl w dziale aktualności w okresie od początku obecnej kadencji Rady Miasta. Trzecie pytanie. Pomiędzy ulicami Strykowską, Głuchowską, Ostatnią i Wrączyńską znajdują się działki, na których rozpoczęły się prace budowlane i mieszkańcy chcieliby uzyskać informacje, jakiego rodzaju obiekt ma tam powstać i zastanawiają się, czy nie powstanie tam kolejny dyskont spożywczy. Czwarte pytanie. Ono dotyczy tych osób, które uzyskały bezterminowe prawa jazdy przed 2013 rokiem. Czy przy wydawaniu duplikatów praw jazdy tych osób, na przykład w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub nazwiska, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania wydaje nowe dokumenty, w których termin ważności uprawnień nie jest określony. I ostatnie pytanie, to też zostałem poproszony. Na jakim etapie jest realizacja remontu schodów na ulicy Chwiałkowskiego? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. I pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Jedno zapytanie, które jest kontynuacją wątku, który pierwszy raz poruszyłem na sesji 8 grudnia. Chodzi o sygnały od mieszkańców Strzeszyna w sprawie dodatkowych bezpiecznych przejść przez linię kolejową pomiędzy właśnie Strzeszynem a Podolanami. Tam od kilku lat jest jedno legalne, można powiedzieć, przejście Owidiusza Krynicka. Mieszkańcy, którzy często jakby no, przemieszczają się pomiędzy oboma osiedlami, wskazują na potrzebę większej liczby takich przejść. Tam Straż Ochrony Kolei podobno często staje na dzikich przejściach i po prostu ich łapie. W odpowiedzi na moje zapytanie pojawiła się tutaj kwestia, że miasto no, prowadzi jakieś rozmowy z PKP PLK dotyczące wykonania przejścia w formie kładki, jak się wydaje, na wysokości ulicy Rabczańskiej. Natomiast mieszkańcy wskazują, że większy problem jest w zupełnie innym miejscu, mniej więcej na przedłużeniu ulicy Juvenalisa, czyli to jest powiedzmy bardziej w stronę Piły od tego legalnego przejścia niż w stronę Poznania Głównego i tam jest ten główny problem i to miejsce, które jest problematyczne ze względu właśnie na te patrole także Straży Ochrony Kolei. I stąd moje pytanie, które jest kontynuacją i uzupełnieniem tego, o czym mówiłem wcześniej, czy także tam, czyli na przedłużeniu ulicy Juvenalisa, miasto planuje we współpracy z PKP stworzyć dodatkowe legalne przejście, które no bardzo by pomogło mieszkańcom obu osiedli. Tam są przedszkola, tam są nowe domy mieszkalne i ta synergia tych dwóch dzielnic usług, które są tam zlokalizowane, byłaby bardzo wskazana. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony do tego pytania pana radnego Łukasza Mikuły się dopisuję. To jest jeden z wielu tematów, ale bardzo istotny, który był podnoszony w ubiegły czwartek w czasie konsultacji pierwszych planów zagospodarowania dla Strzeszyna, które odbyły się na ulicy Biskupińskiej, i to był jeden z elementów istotnych podnoszonych przez mieszkańców, jakby na marginesie prac planistycznych, dlatego też proszę o informacje na ten temat. Kolejne pytanie, pan radny Michał Boruczkowski.
Nie pytanie, tylko jeśli pan przewodniczący pozwoli sobie na słowo komentarza, ja też sobie pozwolę. Ja w tej sprawie nawet kierowałem już
w tej chwili jesteśmy w punkcie, w którym zadajemy pytania. W związku z tym, jak skończymy zadawać pytania, będą odpowiedzi i potem, jeśli mogę poprosić, bo nie prowadzimy dyskusji na ten temat. Bardzo proszę, pytanie pana radnego Boruczkowskiego.
Pytanie, bo pan chyba, rozumiem, chciał jakieś pytanie teraz zadać. Skoro
proszę?
Pan chciał jakieś pytanie zadać, skoro pan się przed chwilą odezwał po głosie pana radnego Mikuły, tak?
Bo prosiłem, powiedziałem, że dopisuję się do tego pytania, bo zadaję je dokładnie takie samo. To nie był komentarz, tylko to było poprośba o precyzyjną informację na ten temat, również do tak samo brzmiącego pytania. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W tym punkcie zamykam punkt interpelacji i zapytania. Przystępujemy do 21 punktu, odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania, na które jest to możliwe od razu. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, właściwie większość pytań była prośba o odpowiedź na piśmie. Dwa pytania zarówno zadane przez pana radnego Boruczkowskiego, przez radnego Kapuścińskiego, pana radnego Rozmiarka, 5 pytań dotyczących zadanych przez pana radnego Sułanowskiego, przez pana radnego Mikułę i przez pana przewodniczącego. Pani radna Monika Dnelska pytała o monitoring. Również oczywiście ta odpowiedź będzie na piśmie. Dopowiem tylko, że oczywiście naszą intencją, naszym zamiarem jest to, żeby po tym, jak zostanie w tym roku zakończony pierwszy etap monitoringu na dolnym tarasie Rataj, w tych 8 lokalizacjach, będziemy chcieli, zgodnie tutaj z Państwem też sugestią, postulatem, aby w roku przyszłym objąć monitoringiem wizyjnym górną część Rataj, czyli rejon Hartowa i Żegrza. Oczywiście lokalizacje kamer będą wcześniej konsultowane przede wszystkim z policją, strażą miejską, no i oczywiście będą brane pod uwagę również głosy lokalnej Rady Osiedla, ale tak naprawdę kluczowe też zdanie dla nas ma zdanie też policji i straży miejskiej w tym zakresie. I to jest wszystko, panie przewodniczący.
Dobrze, wszystkie rzeczy zostaną odpowiedziane, że tak powiem, na piśmie. Zamykam punkt 21. Punkt 22, wolne głosy i wnioski. Ja chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwsza, trochę w kontekście również pytania pana radnego Sulanowskiego. Jeśli chodzi o owo losowanie, które się nie odbyło 19, to chyba było 19, we wtorek miniony. Ja wiem, że w składzie tego zespołu losującego miały być 4 osoby, 2 urzędników i 2 osoby, jedna przez przedstawicieli rad osiedli wyłonionych przez porozumienie osiedli, a drugie, ja dostałem pismo o wskazanie przez członka rady, jednego z radnych. Dostałem to pismo w poniedziałek rano przed owym wtorkiem. W związku z tym uznałem, że w takim trybie nie będę nikogo tym zadaniem obarczał. W tej chwili otrzymałem ponowne pismo, wskazanie kogoś na losowanie 5 maja, ale w tej chwili nie mam zamiaru nikogo tym obarczać, zważywszy na to, że razem z tym pismem otrzymałem propozycję zmienionego regulaminu, który został sformułowany w ten sposób, że nawet jeśli nie wskażemy nikogo, to to losowanie i tak się odbędzie, a żadnej rozmowy czy próby nawiązania kontaktu, który miałby, że tak powiem, próbować sanować sytuację projektu budżetu obywatelskiego, do tej pory nie podjęto, więc ja nie widzę po prostu miejsca dla Rady w tym działaniu i to tylko proszę odebrać jako mój głos, jako osoby odpowiedzialnej za organizowanie pracy Rady. Ja nie widzę możliwości wskazania i proszenia kogokolwiek o to, żeby się tym zadaniem zajął, ponieważ odczuwam, że wcale intencją organizatorów budżetu obywatelskiego nie jest współdziałanie z Radą Miasta. I druga rzecz, która dotyczy uchwały skargowej, która została odrzucona dzisiaj przez Radę Miasta. Na tym rzecz się nie kończy, bo my musimy jakąś uchwałę rozstrzygającą podjąć. I ja porozmawiam na ten temat z prawnikami miejskimi, jak z tego wybrnąć i jeśli pani radna Ewa Jemility pozwoli, to z panią radną też będę chciał o tym porozmawiać, w jaki sposób tą uchwałę sformułować. Bo wydaje mi się, że mimo iż Rada odrzuciła w tej konkretnej sprawie projekt uchwały, to jednak problem doprecyzowania, co to są zadania istotne dla rad osiedli i jakby kierowanie się tym jest ważne. W związku z tym nie uważam, że ta sprawa jest w tej chwili zakończona, a wbrew pozorom akurat ta skarga i jej sposób rozstrzygnięcia jest istotny w wielu aspektach funkcjonowania rad osiedli, więc na przyszłość, więc nie chciałbym na tym dzisiaj skończyć. Są trzy osoby zapisane do głosu. Również chęć zabrania głosu zgłosili panowie Lechosław Lerczak i Roman Klamycki. Państwu po tym trzech głosach udzielę głosu. Pan radny Michał Boruczkowski, bardzo proszę.
W ramach wolnych głosów odnośnie tego pytania, które było zadane o przejście na Strzeszynia, to jest mój okręg wyborczy, ja między innymi właśnie w tym zakresie też składałem wniosek nawet do zarządu PKP w Warszawie, o tym pisałem. Jeśli pan przewodniczący Mikuła byłby zainteresowany, chociaż widzę, że chyba wyszedł z sali, to odpowiedź na ten wniosek mogę mu udostępnić, chociaż z tego co pamiętam ona nie była obiecująca.
Dziękuję bardzo. Jeśli jest tam coś istotnego, ja chętnie też się z tym zapoznam. Pan radny Mateusz Ozmiarek, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zwróciło się do mnie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, by zaprosić wszystkich Państwa radnych na majówkę 8 maja na Plac Zbawiciela na Górczynie, gdzie Towarzystwo chce wszystkich zaprosić na inscenizację powieści Kraszewskiego Lubonie. Każdy z uczestników parafiady również będzie mógł wziąć udział w maratonie czytania powieści. Prosili o to, by poinformować wszystkich radnych, dlatego chciałbym Państwa zaprosić. Tak, Towarzystwo Kresów Wschodnich i Lwowa jest jednym z organizatorów. Taką dostałem informację.
Zadałem to pytanie dlatego, bo przez ostatnie lata Luboniami zajmowali się Wilniucy, więc dlatego, ale okej.
Okay, być może ma pan przewodniczący rację, być może ja tutaj się pomyliłem, chociaż... Dobrze,
niewątpliwie ta majówka się odbywa.
Niewątpliwie majówka się odbywa i na pewno warto wziąć udział, więc tak serdecznie zachęcam.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Tak, dziękuję bardzo. Do Komisji Oświaty wpłynęła skarga jednej z mieszkanek Poznania na działania jednej z dyrektorów jednej z miejskich placówek oświatowych. I ta skarga, formalnie to była skarga na prezydenta, dotyczyła działań dyrektora. Ta skarga została przez Komisję Oświaty uznana za zasadną, natomiast same wyjaśnienia, które skarżąca nam przesłała, wzbudziły wątpliwość komisji, czy nie jest to aby zupełnie nowa skarga, czy jest to rozszerzenie tej skargi. Wystąpiliśmy z takim pytaniem za pośrednictwem pana przewodniczącego do prawników miejskich. Na razie jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. W związku z tym czekamy też na przygotowywany zazwyczaj przez panie prawniczki pracujące w biurze rady projekt uchwały podsumowującej to postępowanie skargowe, jeżeli uznać, że to nowe pismo jest po prostu nową skargą, to postępowanie skargowe zostało zakończone. Jeżeli by uznać, że jest to rozwinięcie skargi już złożonej, no to wtedy sprawa jeszcze się przedłuży. Na razie komisja czeka na jakieś propozycje działań ze strony prawników. To jest jedna rzecz i sprawa druga. W momencie, nawiązując do uchwały, którą mieliśmy skargowej, odrzuconej przez Radę, wydaje mi się, to jest tylko teza do rozważenia, że w momencie, kiedy Rada Miasta nie podziela zdania komisji odnośnie rozstrzygnięcia sprawy skargi, no a tu nie podzieliła, bo odrzuciła ten projekt uchwały, to po prostu Rada jako całość, no a pewnie osobiście pan przewodniczący, powinien po prostu przedstawić uchwałę idącą w zgodzie z rozstrzygnięciem Rady, czyli w tym wypadku, o ile pamiętam, uznania skargi za niezasadną, tak? Bo tu tak w tym kierunku szedł wynik głosowania w Radzie. Trudno oczekiwać, że komisja zmieni zdanie, które po jakimś takim namyśle i przy dyskusji przyjęła. No i wtedy chyba jako zasada powinna być taka, że to Rada Miasta, czyli konkretnie pan przewodniczący, przedstawia alternatywy projektu uchwały na następnym posiedzeniu. Taką tezę zgłaszam, chociaż jest to teza do dyskusji.
Dokładnie oczywiście. Tak. Ja bardziej mi zależało na tym drugim wątku, którego ta uchwała obojętnie w jakiej formie nie rozstrzyga, a według mnie jest ważny, a może nawet ważniejszy. I chciałbym, żeby on był kontynuowany, bo przypuszczam, że to jako pewną zasadę warto ustalić. Teraz pan Lechosław Lerczak, czy jest na sali? Nie ma. W takim razie pan Roman Klamycki.
Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie mi zabrania głosu. Szanowny panie prezydencie, szanowni radni. Do wystąpienia zmusił mnie temat wywołany przez pana radnego Michała Boruczkowskiego, który złożył interpelację do pana prezydenta Jaśkowiaka. Sprawa dotyczy narządów, niejako handlu organami ludzkimi. I co mnie tutaj zaniepokoiło? Kilku radnych, nie wiem po prostu kto wykradł tą interpelację i przekazał do mediów i spowodował nagłośnienie sprawy. A może dobrze, że to teraz się stało, z uwagi na to, że wypowiedzi koleżanek, które zabierały głos przed kamerami, ja uważam, że są te wypowiedzi były nieuprawnione, bardzo krzywdzące radnego Michała Boruczkowskiego. Ja pana radnego nie znam, nie utrzymuję z nim kontaktów, ale tematem organów zajmuję się. Dlatego pozwolę sobie radnych i tutaj państwa uświadomić, że problem handlu organami ludzkimi jest niejako w Polsce pomijany i zapomniany. A dlaczego tak się dzieje, to państwo sobie sami mogą wnioski wyciągnąć. Dysponuję materiałem amerykańskim sądu w stanu New Jersey, który skazał w 2012 roku niejakiego rabina lewego Izaka Rosenbauma na karę 2,5 roku więzienia za handel nerkami. Jeżeli ktoś chce, może się zapoznać z materiałem. On jest, jeżeli ktoś wykona ciut pracy, to może poznać szczegóły tej akcji przeprowadzonej przez FBI w 2009 roku. Między innymi wpadł rabin Izak Rosenbaum, który proceder, szanowni państwo, kontynuował o wiele, wiele wcześniej. W tej sprawie akcji FBI ujawniono sprzedaż trzech nerek tylko. Trzech. W sprawie trzech nerek miał zarzuty. Wcześniejszy materiał już nie obejmował tego śledztwa, ale podczas rozprawy przed sądem jeden ze świadków, to znaczy lekarz z kliniki Albert Einstein Medical Center, zeznał, że w latach 99 do 2002 ten właśnie rabin Rosenbaum przyprowadził 15 par dawców i biorców na przeszczep. Obrońcy twierdzili, że to jest Robin Hood, ale z kolei prokurator powiedział, że to jest fikcja. To jest fikcja, że obrona twierdziła, że on pomaga ludziom, ale wiadomo, że handel organami jest zakazany konwencją. Polska do tej konwencji przystąpiła. I teraz, szanowni państwo, co się dzieje w Polsce? W Polsce się nic nie dzieje. Ludzie giną. Z oficjalnych informacji wynika, że co najmniej 10% młodych ludzi ginie bezpowrotnie. Na ten temat zadałem pytanie również na konferencji zorganizowanej przez detektywa Rutkowskiego. Też na ten temat się wypowiedział on, który zajmuje się pewnymi sprawami. 10% osób młodych ginie bezpowrotnie. Policja, tak, w Polsce, policja nic nie robi. A to, że policja nic nie robi, to ja państwu przeczytam materiał, z którego wynika, że, cytuję, w rozmowie z rzecznikiem Komendy Głównej Policji usłyszeliśmy, że polska policja, a szczególnie Wydział Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jest wyjątkowo skuteczna w ściganiu tego typu handlu. Wielkim sukcesem zakończyła się akcja o kryptonimie ANOS, w ramach której zlikwidowano 250 ogłoszeń internetowych dotyczących sprzedaży własnych narządów. Rzecznik Komendy Głównej Policji wyjaśnił, że zamiast płacić komuś za oddanie narządu, grupy przestępcze wolą zabić i ten organ potem pozyskać. Organy pobierane od żywych dawców są generalnie znacznie lepszej jakości niż te pozyskiwane ze zwłok. I proszę sobie nie żartować z tematu handlu organami. Proszę podejść z powagą. To, że temat przypadkowo trafił do mediów, to być może uratuje to niejedną dziewczynę, niejednego chłopaka, albo życie, albo nerki. Bo to jest praktykowane. Proszę sobie wyobrazić, że nielegalnych aborcji w Polsce jest dziesiątki tysięcy. Proszę wskazać lekarza, który to praktykuje, który się przyzna do nielegalnej aborcji. No proszę wskazać. Problem jest, wszyscy o tym wiedzą, ale medycyna jest szczelnie zamknięta. Lekarze to praktykują. Popełniają oczywiście przestępstwo zgodnie z prawem. Tak samo w handlu narządami. Czy ktoś ujawni, przyzna się, przyjdzie, się złamie i przyjdzie, że tak, on na przestrzeni 10 lat wyciął tyle i tyle nerek. Czy jakiś gang przyzna się do tego, że w okresie takim i takim uprowadził, skutecznie zlikwidował tyle i tyle istnień ludzkich. Przytoczę jeszcze tu państwu jeden z materiałów, z którego wynika, że gangi handlu organami działają również na Ukrainie. Wycinają nerki mieszkańcom Ukrainy, Mołdawii, Uzbekistanu. Dlaczego? Bo ludzie biedni czasami oddają narządy, godzą się na to, godzą się, czasami spluwę mają przyłożoną do głowy, żeby poddali się tej operacji pobrania narządu. Dlatego uważam za niestosowne ataki na radnego. Mam nadzieję, że odpowiedź na interpelację, no będzie miał pan prezydent Jaśkowiak mały problem, bo będzie musiał się zwrócić do naszego rzecznika prasowego Borowiaka z zapytaniem, czy istnieje ten problem w Polsce, w Poznaniu na przykład. I będę bardzo ciekawy, co nasz rzecznik policji odpowie panu prezydentowi. Będę bardzo zainteresowany tą jego odpowiedzią. Z kolei na koniec jeszcze powiem, że w Łodzi miało miejsce też, taki był przypadek, gdzie dziewczyna twierdzi, to był materiał z 2011 roku, że w 2009 roku została uprowadzona, została ciężkim narzędziem powalona przez uderzenie w głowę, obudziła się później, miała pewne przebłyski świadomości, uczestniczyła, nasłuchiwała rozmów i tak dalej. Chodziło również o wycięcie nerki i twierdziła, że uratowało ją to, że w dzieciństwie przebyła ciężką chorobę nerek, dlatego nie zdecydowali się jej usunąć. Powiadomiła o tym też incydencie policję. Nie wiem, trzeba by było wrócić też do tematu, co policja wtedy zrobiła. Dlatego problem jest i być może pan Boruczkowski, wywołując ten temat, spowoduje, że być może powstanie w Komendzie Miejskiej Policji czy w Komendzie Wojewódzkiej wydział, specjalny wydział, który będzie rozpracowywał gangi trudniące się tym procederem. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko jedną rzecz sprostować, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek, komukolwiek wykradł interpelację. One są ogólnie dostępne, wiszą w internecie.
Ale
na
ktoś
stronie...
Ktoś to spowodował. Ktoś nie. To fizycznie do mediów przekazał.
To wisi w internecie na stronach BIP-u. W związku z tym każdy, kto jest zainteresowany, może to przeczytać. W związku z tym to nie było,
inicjatywy powstało?
Nie było wykradzenia, tylko po prostu informacja ogólnie dostępna.
A jeszcze jedno na koniec, bo mam tutaj materiał prasowy z 2006 roku i to kieruję do pana radnego Boruczkowskiego. A mianowicie składałem wtedy doniesienie karne w sprawie stadionu Szyca i rzecznik, pan Maciej Milewicz, stwierdził, że Klamycki jest pieniaczem, uskutecznia pieniactwo. Chodziło o stadion Szyca. Teraz mój wniosek przy wsparciu pana Lerczaka jest rozpoznawany przez komisję rewizyjną. I zapraszam państwa serdecznie na posiedzenie, które odbędzie się 10 maja, gdzie będą być może, jeżeli się zgłoszą, przesłuchany będzie, przepytany będzie były wojewoda Musiał, były wiceprezydent Parysek, bo oni mają dużo do powiedzenia. A mamy dokumenty zebrane przeze mnie, bardzo dużo, bardzo istotne dokumenty w tej sprawie. I to, że wtedy jedyną obroną był atak na moją osobę, to też przekonała się pani radna Frankiewicz, wasza koleżanka, że zasiada na ławie oskarżonych, ma 7 zarzutów, nie wiadomo, czy na tylu się skończy jeszcze sprawa. I tak w ten sposób podchodzą niektórzy do mnie, do mojej osoby, do innych mogą podchodzić, bo nie wiedzą nic, nie wiedzą, co czynią. Dziękuję uprzejmie.
Pan prezydent Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, informacyjnie radni Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz radni Komisji Rewitalizacji dostali zaproszenie na jutrzejsze spotkanie dotyczące przyszłości Starego ZOO, które wspólnie z panem prezydentem Stasicą oraz Radą Osiedla Jeżyce organizujemy. Przypomnę, jutro o godzinie 17 w Domu Tramwajarza. To zaproszenie zostało wystosowane do radnych dwóch komisji, tych, którzy się najczęściej interesują, czyli Komisji Rewitalizacji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale zapraszamy innych zainteresowanych i również otrzymaliście państwo zaproszenie na trzecie spotkanie dotyczące przyszłości Starego Rynku w kontekście planowanej modernizacji. To spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 17.30 w Galerii Arsenał. Jest to spotkanie, które organizuje Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jest to ostatnie ze spotkań, jeszcze jedno będziemy mieli dotyczące spraw technicznych, które poprzedzą już prace projektowe związane z przygotowaniem koncepcji nowej, znaczy nawierzchni oraz innych elementów związanych z małą architekturą, oświetleniem w kontekście planowanej modernizacji płyty Starego Rynku. Także serdecznie zapraszam w czwartek o 17.30 zainteresowanych z kolei tematem Starego Rynku. I to tyle. Jeszcze raz przypominam, środa. Jutro o godzinie 17 w Domu Tramwajarza temat dotyczący Starego ZOO, a w czwartek o godzinie 17.30 w Galerii Arsenał przyszłość, modernizacja płyty Starego Rynku.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22, wolne głosy i wnioski. Punkt 23, zamknięcie sesji. Zamykam 28 sesję Rady Miasta Poznania. Do widzenia.